Po raz ostatni wracamy do rozmowy z Karoliną Wasilewską, dziennikarką, autorką książki Cyfro Dziewczyny, pionierki polskiej informatyki, ale także bloga Girls Gone Tech. No i dziś rozmawiamy na temat tych cyfro dziewczyn, ale z okresu PRL-u, bo okazuje się, że tych bohaterek książki jest naprawdę wiele. Próbowała je pani zliczyć?
W książce jest opisanych kilkanaście osób, natomiast tych kobiet w informatyce było wówczas więcej, nawet jeżeli mówimy o tych znanych nazwiskach, jak Maria Łącka czy Teresa Pajkowska, które no, u mnie są opisane, tylko nie udało mi się z żadną z nich porozmawiać. Czy Helena Rasiowa, znakomita matematyczka, dzięki której całe pokolenie tych pierwszych naukowców zajmujących się informatyką obroniło doktoraty i kontynuowało pracę naukową w tym kierunku. To rzeczywiście oprócz tego zbioru, który jest u mnie opisany, oprócz tych informatyczek, z którymi rzeczywiście rozmawiałam, jest tych nazwisk zdecydowanie więcej. Poza tym ja opisałam dwa środowiska, te takie główne, warszawskie i wrocławskie, ale pamiętajmy, że polskie komputery powstawały w Zabrzu, powstawały w Gdańsku, więc to też nie jest tak, że tamtych kobiet nie było i że te opisane przeze mnie to są jedyne przykłady. Oczywiście, tak jak wspomniałam, w ekipach konstruktorskich było kobiet mniej. Zdecydowanie, jeżeli możemy mówić o tej grupie, w której było ich najwięcej, to były zespoły programistyczne, ale dzisiaj no, nawet taki stan rzeczy jest dla nas na razie nieosiągalny. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej ta równowaga wróci.
A czy przystępując do pracy spodziewała się pani, że aż do tylu przykładów pani będzie w stanie dotrzeć, że aż tyle tych nazwisk się pojawi?
Ja w ogóle nie wiedziałam, gdzie mnie to zaprowadzi. Zaczęłam szukać tych pierwszych informatyczek, ponieważ moja przyjaciółka, dziennikarka również, zadała mi pytanie na początku działania mojego bloga, czy ja się interesowałam tym, co się działo kiedyś. A że przy okazji właśnie zaczęły się w polskich mediach nawet pojawiać materiały o tych programistkach zza oceanu, doszłam do wniosku, że okej, zacznijmy to studiować, sprawdzać, jak to u nas wyglądało. I szybko się okazało, że rzeczywiście te kobiece nazwiska pojawiają się przy każdym projekcie, natomiast ja nie wiedziałam, ile z tych pań żyje, ile z nich będzie chciało ze mną rozmawiać, do ilu w ogóle uda mi się dotrzeć. Miałam takie podejrzenie i to się zresztą potwierdziło, że wiele z nich mieszka za granicą. Natomiast okazało się, że właściwie każda z nich chciała ze mną rozmawiać. Wiele nie do końca rozumiało, co one takiego wielkiego zrobiły, że ja chcę z nimi rozmawiać. Ale kiedy już przyszło do samej rozmowy, to bardzo chętnie opowiadały mi o swoim życiu. To, co mnie zaskoczyło, to, że te historie były tak różne. Ja się spodziewałam, że więcej elementów będzie się w nich powtarzało, tymczasem okazało się, że udało się właściwie na bazie tych historii oddać też trochę chronologię tego przemysłu informatycznego w Polsce. Pokazać zarówno kariery kobiet, które zostały w PRL, jak i tych, które wyjechały za granicę. Pokazać kobiety, które zajmowały się programowaniem, kobiety, które zajmowały się konstrukcją, kobiety, które zajmowały się zarządzaniem projektami. Pokazać też tak naprawdę, jaki wpływ na ten polski przemysł informatyczny miały polityka i historia, bo tu się też non-stop coś działo i tak naprawdę w mojej książce jest sporo opisów, no choćby tego, jak moje bohaterki angażowały się w działania opozycji, jak sprzeciwiały się trochę głupim zarządzeniom z góry, bo no, na górze byli ludzie, którzy nie znali się na tej informatyce, a próbowali decydować o rzeczach, którymi później ludzie, którzy na tym znają, mieli się zajmować. Więc mówię, kiedy zaczęłam te poszukiwania, myślałam, że to będzie kilka artykułów na blogu, może jakiś artykuł w prasie, ale w pewnym momencie uznałam, że no nie, tego już jest tyle, że trzeba z tego zrobić książkę.
O tych bohaterkach mogłybyśmy rozmawiać, ale także cichymi bohaterami pani książki są partnerzy tych kobiet, którzy no właśnie, jak reagowali na taki zawód właśnie swojej żony, dziewczyny?
Ja z wieloma z tych partnerów rozmawiałam, o innych tylko słyszałam i moje bohaterki no, pracowały w dość nietypowym trybie. To absolutnie nie była praca 8 godzin dziennie, dlatego że na przykład te panie, które zajmowały się wdrażaniem komputerów Odra i wyjeżdżały w tym celu do powiedzmy zakładów przemysłowych gdzieś mieszczących się poza Polską, to takie wyjazdy zajmowały 2 tygodnie. W tym czasie no, ktoś się musiał zajmować domem i dziećmi i one sobie wybierały takich partnerów, którzy do tej pory mówią, że oni nie widzieli w tym nic dziwnego i absolutnie nie mieli z tym problemu. Bardzo wiele moich bohaterek wspominało też o tym, że no, zrobiło obiektywnie karierę większą niż ich partnerzy, ale ci partnerzy, tak też jak z nimi rozmawiałam, nie wyglądali na zakompleksionych z tego powodu i wręcz byli z tych swoich żon czy partnerek bardzo dumni. Podobnie jak koledzy czy przełożeni moich bohaterek, z którymi również rozmawiałam. Muszę powiedzieć, że trochę mnie to zszokowało, że nie wyczułam właśnie w rozmowach z tymi mężczyznami ani żadnej zazdrości, ani żadnego pobłażania, tak jak to się zdarza czasami dzisiaj, kiedy się patrzy właśnie na ten rozrzut płciowy w branży informatycznej. Absolutnie nie. był podziw, była jakaś tam chęć współpracy, prawda, czy to na tym gruncie domowym, czy służbowym. Więc to mi też imponowało i doszłam do takiego wniosku, że być może kobiety, które w tamtych czasach myślały na tyle nieszablonowo, żeby porwać się na zupełnie nową gałąź właśnie działalności, kiedy w ogóle nie było wiadomo, gdzie nas to zaprowadzi, czy cokolwiek z tego wyjdzie, musiałem myśleć też trochę tak poza pudełkiem, tak, o swoim życiu osobistym. I wybierać sobie takich partnerów, na których one po prostu mogły liczyć, prowadząc to niestandardowe wówczas życie.
Bo teraz, kiedy mówimy, że działamy w branży IT i tak dalej, no to jakoś sobie możemy, powiedzmy, wyobrazić, czym zajmuje się dana osoba. A wtedy, w latach 50., 60., przecież nikt nie słyszał jeszcze chyba, taki zwykły Kowalski, o komputerach, powiedzmy.
Słyszał i nie słyszał, dlatego że sporo pisała o nich ówczesna prasa. To był naprawdę gorący temat propagandowy.
Ale Polska wspominała pani bardzo... chociażby o tym, że tak. Takie, no powiedzmy, no właśnie propagandowe było hasło, że komputery umożliwiają wysyłanie rakiet w kosmos i tak dalej, co w przypadku polskiej informatyki nie było możliwe.
No nie, ale wiele osób pracowało wtedy w fabrykach na przykład, a w fabrykach już procesy technologiczne koordynowały komputery. Więc tak na dobrą sprawę bardzo wiele osób miało okazję pracować z komputerami, czy choćby widzieć te komputery w czasie pracy. Tak jak powiedziałam, one się długo nie kojarzyły z czymś, co może być przydatne zwykłemu człowiekowi, ale dużo ułatwiły w takiej no, standardowej pracy, choćby właśnie zakładów przemysłowych. Mnóstwo rzeczy przyspieszyły i zautomatyzowały. Też na gruncie nauki sporo zrobiły dobrego, dlatego że na przykład jednymi z pierwszych, którzy zainteresowali się w ogóle tym, że w Warszawie powstał komputer, byli fizycy. Naukowcy z Wydziału Fizyki, którzy korzystali z tego komputera, ponieważ pewnych rzeczy najzwyczajniej w świecie nie byli w stanie sami policzyć, a potrzebowali ich do swoich badań. Więc owszem, te komputery, one nie stały w domach, ale to nie jest tak, że ludzie nie mieli z nimi kontaktu.
A więcej o tych cyfrodziewczynach z okresu PRL-u przeczytamy właśnie w pani książce. Jest jakaś ulubiona pani bohaterka?
Wszyscy mnie o to pytają. Niestety nie, bo każdą z nich poznałam osobiście i muszę powiedzieć, że właściwie z każdą z nich miałam dobry kontakt. Oczywiście czasami wymagało to więcej niż jednej rozmowy, więcej niż jednych odwiedzin. W różnym tempie się moje bohaterki przede mną otwierały, o różnych rzeczach chciały mówić. Jedne nie miały od początku problemu z tym, żeby opowiadać na przykład o swoich sprawach prywatnych, inne chciały to zachować dla siebie. Też bardzo często słyszę takie pytanie, która z nich miała największe dokonania, to też jest bardzo trudno porównać. Programistki najczęściej pracowały w zespołach, więc można powiedzieć, że sukces zespołu był ich sukcesem. Dla odmiany konstruktorki no, mają dużo, dużo takich indywidualnych osiągnięć. Mówię, do zupełnie osobnej kategorii należy Barbara Maćkowiak, która po prostu właśnie miała te kontakty z zagranicą z ramienia Elro i musiała mieć też ogromną wiedzę i ogromny dar przekonywania, żeby te zagraniczne elementy czy oprogramowanie Brytyjczycy czy przedstawiciele innych nacji gdzieś tam na zachodzie chcieli nam sprzedać. Więc tak naprawdę bardzo trudno te bohaterki porównać, a ja ponieważ poznałam osobiście każdą z nich i muszę powiedzieć, że to były bardzo miłe rozmowy, kontakty, to naprawdę trudno jest mi wskazać jedną, która jest moją ulubioną. Może tak jak opisywałam te historie, to muszę szczerze przyznać, że taką najbardziej filmową, taką do przeniesienia na ekran, wydawała mi się historia Elżbiety Jezierskiej-Ziemkiewicz ze względu na jej zaangażowanie w konstruowanie Mery 400 i ze względu na to, że była bardzo mocno zaangażowana po stronie opozycji do tego stopnia, że była internowana, więc no, jest to taki życiorys, powiedziałabym, nadający się na taką filmową opowieść, ale absolutnie nie umniejszałabym czy dokonań, czy wartości tego, co robiły inne moje bohaterki.
Zatem zachęcamy do przeczytania. Na pewno bohaterek, które być może zainspirują nasze słuchaczki, nie brakuje. Jeszcze raz przypomnę, tytuł książki to Cyfrodziewczyny, pionierki polskiej informatyki, a o tych współczesnych przykładach przeczytamy na pani blogu.
Tak, zapraszam.
A zapraszała Karolina Wasilewska, nasz dzisiejszy telefoniczny gość. Dziękuję za rozmowę. A
bardzo
kolejny
dziękuję.
Program Być Kobietą oczywiście za tydzień o tej samej porze. Dominika Gorgosz, do usłyszenia.
Ach, kobietą być nareszcie, a najczęściej o tym marzę, kiedy piorę ci koszulę albo naleśniki smażę.
Sponsorem programu jest ambasada urody Wellness and Spa, która od kilkunastu lat dba o zdrowie, ciało i urodę Opolan.